Kulturę współpracy mogę budować ja. Oczywiście nie mam wpływu na całą organizację, ale jeśli chodzi o tę o współpracę, to ja mogę tym zarażać innych. Bo czy osoba, która ze mną współpracuje, na przykład niedobrze nam się współpracuje, ale że ja idę do niej i mówię, słuchaj, pogadajmy o tym, czego ty potrzebujesz ode mnie, żeby to było lepiej, bo to jest strasznie ważny moment, ten nasz styk. To pokazujesz tej drugiej stronie, bez obwiniania, bez atakowania, pokazujesz tej drugiej stronie, że ci zależy. Być może ta druga strona nie zmieni się całkowicie, ale zmieni się na pewno w stosunku do ciebie. Czyli ty już małą cegiełkę swojego otoczenia zmieniasz. I tak z każdym po kolei przejmujesz inicjatywę w budowaniu współpracy. Nie ma siły, żeby to nie działało.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl kaizenowej maksymy pomagam im jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Zazwyczaj silos to szczelna budowa, w której przechowuje się m.in. zboże. W znaczeniu biznesowym silos w firmie to szczelne zamknięcie się działu lub pracowników w swojej organizacji. Nie chodzi tu wyłącznie o zamknięcie drzwi. Silos to wewnętrzna taka bariera, która dzieli na obozy my kontra oni. Dbanie o siebie to dość naturalne podejście, ale czy jest możliwe, żeby firma działała bez takich silosów? O tym za chwilę porozmawiam z Maćkiem Robakiewiczem, trenerem biznesu, coachem, i również aktorem, którego wielu z Was mogło zobaczyć na ekranie w takich firmach jak Czas Honoru, Kryminalni, Król czy Miasto 44. A z tego co wiem, to teraz możecie Maćka zobaczyć w Teatrze Buffo. Cześć Maćku.
Cześć.
Maćku, każdego gościa na początku proszę, żeby się przedstawił w 2-3 zdaniach.
Jestem Maciek Robakiewicz, jestem trenerem i aktorem. Jestem dzisiaj tutaj bardziej w roli trenera niż aktora. Nie uważam, żebym uprawiał dwóch profesji. One mi się gdzieś tam w głowie łączą. Jest to jedna o rozszerzonych kompetencjach.
Okej, dobra, dzięki. No szybko się uwinąłeś, przyznam, że mało kto tak szybko to robi. Maćku, dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o silosach. Jak to jest, że te silosy się pojawiają w firmie? No skąd te silosy się w ogóle tworzą?
Moim zdaniem to jest taka nasza naturalna tendencja. Piszę o tym w książce Harari. Byliśmy kiedyś, chodziliśmy po lesie i zbieraliśmy żołędzie w takich grupach i generalnie ta przynależność do takiej grupy, która gdzieś tam chodziła, żywiła się, żyła ze sobą, to też była gwarancja bezpieczeństwa, czyli my potrzebowaliśmy być w tej grupie, żeby przetrwać, bo ktoś, kto wypadł z takiej grupy, no miał mnóstwo zagrożeń, dzikie zwierzęta, inne grupy, niezbyt przyjazne i tak dalej, i tak dalej, więc chodziło o to, żeby być w tym właśnie takim silosie. I my, nasz gadzi mózg ma taką tendencję, żeby nas cały czas kontrolować, czy jesteśmy w jakimś silosie i w ten sposób go też tworzymy, czyli jesteśmy od początku, od dziecka, liczy się nasze podwórko, nasza klasa, nasza drużyna piłki, nasza klatka schodowa, a później w pracy nasz zespół, nasz dział i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy my i oni i to jest postrzegane przez nasz mózg jako dwa światy. Oni tam, którzy są trochę przeciwko nam i my tutaj razem zjednoczeni przeciwko tamtym. To jest bardzo naturalny proces. Ten proces zresztą się bardzo mocno wzmocnił w czasie pandemii, kiedy w sposób wymuszony znaleźliśmy się sami w swoich domach, pracując zdalnie i na początku nie było to takie oczywiste dla nas, więc przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania samodzielnego, bez innych. I dzisiaj jakby po tym okresie pandemii to nasilenie jest ogromne, budowania silosów, czyli jak pomyślę o silosach i od razu hasło współpraca, tak pamiętam, że przed pandemią temat szkoleń współpraca był rzadki. Jakoś taka było to niezbyt sexy, nie? A to teraz po okresie pandemii ten temat współpracy, która wychodzi poza silosy, jest bardzo, bardzo, bardzo na czasie.
Mm-hmm. No ta współpraca na pewno jest ważna, no ale jako szef firmy, no każdy chce, żeby ludzie współpracowali, żeby się komunikowali dobrze, żeby informowali się o ważnych działaniach, o tym, żeby współpracowali. Często to nie działa. To mam wrażenie, że to w 90 albo 95% jest sporym problemem. Co zrobić, żeby pracownicy chcieli ze sobą współpracować, umieli to i żeby firma no, faktycznie działała tak jak statek, szła w jednym kierunku, a nie w 50 różnych.
Dzieje się wiele rzeczy, których trzeba mieć świadomość. To się zaczyna bardzo często już na poziomie liderów, bo jeżeli jest organizacja, w której jest tam jakiś szef, potem są jego zastępcy i szefowie działów, menedżerowie i na końcu są pracownicy, to jeżeli pracownicy nie widzą, że między menedżerami, tymi wyższymi menedżerami nie ma takiej zażyłej współpracy. Oni nie tworzą teamu, który jest bardzo ważny. Patrick Lencioni pisze o tym, też nazywa to team number one, że w każdej organizacji najważniejszy to jest ten team zarządzający, że jeżeli ludzie w organizacji nie widzą, że ci główni menedżerowie przede wszystkim nie współpracują z sobą, to idzie sygnał dalej, że my przede wszystkim musimy tworzyć swoją drużynę, a inni nas trochę mniej obchodzą, bez tej współpracy można żyć. Oczywiście to jest niemożliwe, bo tam co jakiś czas się te działania przenikają, ale one są właśnie w takiej formie, my tutaj coś robimy, a wy tutaj nam przeszkadzacie, wy musicie nam dać coś, bo to jest wasz obowiązek, czyli to jest taki podział na my i oni, który bardzo często w organizacji funkcjonuje, więc to, co bym od razu rekomendował, to na wszystkich możliwych szczeblach w organizacji przede wszystkim walczyć z tym podziałem na my i oni. Organizacja to jest zawsze my. Jeśli to my i oni funkcjonuje, no to trudno potem to powstrzymać. To jest taka pierwsza moja rekomendacja. Druga, którą widzę, że na skutek właśnie takiego założenia w organizacji, że my sobie poradzimy, że właściwie my tu jesteśmy jakąś grupą ludzi, którzy współpracuje, ale tak naprawdę jest najważniejsze, co robimy my, oni muszą nam coś pomóc, i bo takie jest często nastawienie, no to buduje od razu, buduje taką sytuację, w której nie mam nawet potrzeby, żeby zrozumieć, co się robi i czym się zajmuje inny dział. My to bardzo często obserwujemy w szkoleniach. Ludzie się spotykają i pracują 10 lat w tej samej firmie, a podczas tego dnia szkoleniowego dowiadują się, co kto robi i jak to tam u was jest w waszym dziale, nie? Bo nigdy nawet o tym nie rozmawiali. Nie ma takiej potrzeby wobec tego, co mnie obchodzi, jak z czym oni się mierzą. Ja mam swoje problemy, tylko że właśnie to jest silos, to jest kłopot w organizacji, więc od początku trzeba budować świadomość i generować sytuacje, w których ludzie współpracują sobie na styku działów, czyli dział X z działem Y ma jakiś projekt, którym wymusza, żeby oni się lepiej poznali, żeby oni z sobą razem działali, wtedy jest zupełnie inne podejście do współpracy.
Okej, powiedziałeś o tych już trzech elementach. Nawet cztery, jak mówiłeś o tym team number one, że to zaczyna się wszystko od zarządu, od głowy.
Z góry,
tak. Później mówiłeś o tym my i oni. Później powiedziałeś o tym, że o działaniu na styku i mówiłeś też o tym, że nie mamy potrzeby wiedzy na to, co jest obok. To może zacznijmy od pierwszego. Team number one, bo to powiedziałeś, że jako podstawę. Jak stworzyć właśnie ten team number one, który będzie takim teamem, który się będzie nawzajem wspierał i współpracował?
To jest ważne, żeby sobie wszystkim ten team number one o tym porozmawiał, żeby zrozumieć w ogóle, na czym polega, dlaczego to jest tak ważne, że jak Lencioni mówi, ważniejsza jest, że team number one to jest ten team tych głównych, kluczowych menedżerów. I dla każdego z tych menedżerów ważniejszy jest ten team number one niż ten zespół, którym, zarządza. Dlaczego? Bo ten zespół, którym zarządza, będzie bardzo wpatrzony, jak team number one funkcjonuje. Jeśli przykład idzie z góry, że te wszystkie rzeczy są, że te działy, ci szefowie działów ze sobą świetnie współpracują i bardzo dobrze się traktują i bardzo jakby ważna jest dla nich ta współpraca, to idzie przykład, że my niżej też musimy to naśladować. Tymczasem, jeżeli od razu jest przykład, że oni tam w finansach, oni tam w IT i tak dalej, oni w logistyce, w marketingu, to od razu się tworzy właśnie ten świat my i oni, a to przecież nie jest świat my i oni, to są wspierające się wzajemnie części organizmu i one, jeżeli nie współpracują, no to jest jakiś dziwoląg się z tego robi po prostu. Więc to jest, co byśmy rekomendowali po prostu. Oczywiście można zorganizować warsztat pod tytułem Team Number One, ale ten warsztat powinien się zorganizować samoistnie pomiędzy kluczowymi liderami, którzy się spotkają i sobie troszkę porozmawiają, dlaczego to jest ważne. Poszukają tych korzyści, a potem zastanowią się, co zrobić, żeby ten team się zacieśniał, bo idzie genialny wpływ i obraz na całą organizację, że współpraca jest istotna od góry.
Tak, to co mówisz, to wydaje mi się takie proste, naturalne, tylko jak to zrobić w praktyce, bo mam wrażenie, że przeważnie osoby, które są na wyższych stanowiskach, to też mają no, często wysokie ego. W związku z tym, no, to też jest plus, bo przez to, że mają wysokie ego, są bardziej pewniejsi, ludzie im często bardziej ufają, ale jak są takie kilka osób jest, które no to wysokie ego posiadają, to później no każdy z nich trochę z sobą rywalizuje. Jak sprawić, żeby takie osoby no jednak doszły do wniosku, że współpraca jest lepsza niż rywalizacja, bo każdy też jak ma szefa, no to chce się przed nim pokazać, że zrobił coś lepiej, że coś wykonał skuteczniej. No takie mam wrażenie, że są takie naturalne nasze zapędy. Jak z tym walczyć, tylko albo z tym,
słusznie powiedziałeś, że jeżeli zacznie się rywalizacja, to rywalizacja nie ma nic wspólnego ze współpracą. To jest jakby tak. druga część osi. Czyli to idzie absolutnie przeciwko idei organizacji. Organizacje są czymś genialnym w sytuacji, kiedy one działają tak jak to ktoś, kto kiedyś wymyślał, tę ideę jakby stworzył, nie? Że to jest, że zamiast jeden umysł, jest wiele umysłów, które razem tworzą superkomputer. To wtedy jest organizacja zdolna przetrwać trudne sytuacje, wtedy jest organizacją taką mobilną, która potrafi dostosować się do trudnych warunków rynkowych, szczególnie dzisiaj, kiedy te warunki są bardzo szybko się zmieniające. I jeżeli to się uda stworzyć, że ona jest grupą umysłów, które cały czas starają się jak dojść najlepiej do celu, na który się umówili ludzie, no to wtedy to działa. Natomiast jeśli jest to na takiej zasadzie, że jest jeden jakiś szef, a reszta to są marionetki, które tylko muszą podążać za jego ego, tak jak powiedziałeś, to ta organizacja nigdy nie wejdzie na poziom, który mogłaby wejść. Nigdy, nigdy, nigdy. Bo ona jest jakąś taką, nie dość, że to jest niesłychanie demotywujące dla całej reszty członków takiego zespołu, bo każdy z nas chce mieć wpływ, każdy z nas chce mieć poczucie na swoim oczywiście indywidualnym poziomie, poczucie ważności tego, co robi i poczucie tego, że to każdy dzień jego życia jest do czemuś służy. Jeśli on służy tylko do wypełniania na czas instrukcji jednego super szefa, no to wcześniej czy później jest frustracja, która się kończy albo takim zamknięciem się w sobie i czekaniem na emeryturę, czyli ja po prostu tę pracę muszę przetrwać, albo po prostu się kończy szukaniem nowej pracy, w której być może inny szef zaproponuje coś ciekawszego.
Dobrze. Maćku, czy ja się tak zastanawiam jeszcze, czy to nie jest też tak, że jednym z czynników tego, żeby firma funkcjonowała, jest taki odpowiedni dobór pracowników, odpowiedni dobór szefów, którzy no w swoim podejściu no mają taki właśnie umiarkowany poziom rywalizacji. Czy to jest taki element, żeby właśnie do zarządu...
Ja bym przede wszystkim doprecyzował kwestię rywalizacji, bo Rywalizacja przeciwko komuś, a to jest, o takiej rozmawialiśmy, jest zawsze czymś, to jest fatalne po prostu dla organizacji. Natomiast rywalizacja, która jest, ja chcę być najlepszy, ale nie kosztem innych, tylko po prostu to, co robię w sposób jak najlepszy, chcę mieć cały czas poczucie, że ja jestem liderem, to tutaj jest okej. Okay. Nie? Bo w tym jest miejsce dla innych, ale jeżeli ja jestem cały czas kosztem innych, to znaczy ja muszę być, nie obchodzi mnie, co ty robisz, ważne, żebym ja był pierwszy, no to tu właśnie jest ten duch zabijający współpracę. Ja myślę, że dzisiaj liderzy są dobierani według takiego klucza, żeby przede wszystkim tworzyli fajną organizację. Oni mają też już swoje doświadczenia, mają swoje jakieś, idą za nimi opinie, jakimi są liderami, więc dzisiaj... Przy doborze odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska myślę, że to jest bardzo często brane pod uwagę.
Okej.
Okay. Jest mnóstwo liderów na rynku, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, ale jest całkiem niedużo liderów, którzy potrafią wznieść organizację na szczyty, którzy potrafią sprawić, że ludzie w tej organizacji mówią, to jest fajne miejsce do pracy.
Dobrze. No to teraz jeszcze pytanie, jak sprawić, żeby ci ludzie współpracowali? Bo sama idea, że będziemy współpracować, to jest jedno. Fajnie, że oni są przeświadczeni o tym, że działają w jednej drużynie, że mają jeden wspólny cel. Czy coś jeszcze jest ważnego dla organizacji, żeby tych silosów było jak najmniej?
Wiesz co, jest, nie trzeba wymyślać teraz prochu, jest świetna praca Blancharda pod tytułem Legendarna obsługa klienta. Ideą, polecam tę książkę, ona jest już ma trochę lat, ale jest bardzo dzisiaj aktualna. Jakby założeniem tej książki jest to, że ona się nazywa Legendarna obsługa klienta, ale Blanchard od początku pisze, że nie da się stworzyć tej legendarnej obsługi klienta zewnętrznego, czyli takiej, która dzisiaj jest mega istotna na rynku, nie da się stworzyć bez zbudowania legendarnej obsługi klienta wewnętrznego. Zawsze przyjdzie taki moment, że wyjdzie, że to jest udawane. Nie może być ograniczone tylko z jednej strony. Ono musi mieć dwie granice. Czyli ja będę super partnerem dla moich klientów zewnętrznych, jeśli potrafię zbudować tą niesamowitą atmosferę współpracy wewnętrznej wokół mnie, to wtedy to się przekłada i jest prawdziwe. Jeśli tego nie ma, to zawsze jest to widoczne na zewnątrz, że to nie jest tak, jak powinno być. I to wobec tego warto zacząć przede wszystkim od budowy tej atmosfery współpracy, obsługi klienta wewnętrznego, czyli ludzi, którzy do mnie się zwracają z czymś, albo ja się do nich zwracam. I tu Blanchard zrobił taką strukturę, on nazwał to I care. Okay. I te pierwsze litery tego I care, czyli dbam, są początkiem pewnych haseł, które warto sobie uporządkować. I, czyli identity, on mówi, wyjaśnia to jako potrzebę zbudowania idealnej obsługi klienta wewnętrznego. Czyli żebyś wiedział, do czego dążysz, to musisz sobie wyobrazić, jak to powinno wyglądać, czego ty potrzebujesz. Przywołać sobie sytuacje, w których coś ci nie działało i czego wtedy potrzebowałeś, co by się przydało, zarówno od innych, jak co by się przydało u ciebie. I stworzyć taki po prostu... zarys ideału. Nie? To jest ten moment, co mamy budować. Kolejna litera to jest C, czyli culture. Zdiagnozuj, gdzie jesteś. Zrób sobie taki rachunek sumienia z ludźmi dookoła, jak ta współpraca nam idzie. Czego nam brakuje, żeby spróbować sobie ten gap między tym, co powinno być, co jest idealne, a tym, co mamy dzisiaj. Kolejne literki to jest A, czyli on to mówi attentiveness. Czyli to jest, brzmi dość idealistycznie, ale on pisze o pewnej atmosferze wyczekiwania na to, że ktoś się do mnie z czymś zwróci. Że organizacja wymaga współpracy, więc ja robię swoje, ale jestem w każdej chwili gotowy zareagować, wysłuchać osoby, która się do mnie zwraca. Oczywiście na warunkach takich jak, bo nie o to chodzi, żeby rzucić wszystko i natychmiast zająć się osobą, która do mnie przychodzi, chociaż tak też może być, ale zareagować na to, nie? Czyli powiedzieć, słuchaj, już ci pomagam, tylko muszę coś skończyć. Oczywiście upraszczam to w tej chwili, ale ważna jest ta siła wewnętrznej potrzeby zareagowania na to, co się dzieje. To, co się dzieje natomiast bardzo często w organizacjach dzisiaj, czyli ta responsiveness jest na poziomie zero, czyli dostaję maila od mojego współpracownika z jakąś prośbą, czytam go, ale go nawet nie piszę, że go otrzymałem, tylko zostawiam sobie go na później. A po drugiej stronie osoba nie wie, czy ja go przeczytałem, czy w ogóle wziąłem go pod uwagę. Czyli nie ma takiej nawet rutyny pokazania, że ja z tobą chcę współpracować. Myślę, że to w ogóle był fajny początek. Nie? Ja to tak u siebie zauważyłem, że też tak funkcjonowałem, że to był taki pierwszy moment takiej empatii wobec otoczenia, czyli kurczę, dostaję codziennie ileś tam maili, ale za każdym razem przynajmniej dam znać, czego przeczytałem i że się tym zajmę, nie? Że ktoś już wie, że ten mail doszedł do celu chociaż. Pierwszy taki etap tej responsywności. Responsywności.
I E? Mówisz o jeszcze... culture
attentiveness. Attentiveness, czyli takie wyczekiwanie, a następne jest responsiveness, czyli ja jestem absolutnie wrażliwy, czuły, gotowy na to, żeby w najwyższym możliwym sposobie współpracy zająć się tą osobą, która do mnie się zwraca. Te attentiveness i responsiveness to są właśnie te elementy trochę ze sobą związane. To jest to działanie na styku, w którym ja jestem gotowy wysłuchać, zareagować, odpowiedzieć, zauważyć, zadbać o relację z osobą, która się do mnie zwraca. I na końcu jest empowerment, który tłumaczy Blanchard jako chęć przejęcia inicjatywy w budowaniu tej kultury współpracy, czyli kulturę współpracy mogę budować ja. Oczywiście nie mam wpływu na całą organizację, ale jeśli chodzi o tę współpracę, to ja mogę tym zarażać innych. To znaczy, jeżeli ja pokazuję, że to jest dla mnie ważne, daję feedback ludziom, którzy ze mną pracują, sam proszę o ten feedback, to jest moja inicjatywa, która zmienia moje środowisko. Bo czy osoba, która ze mną współpracuje, na przykład niedobrze nam się współpracuje, ale że idę do niej i mówię, słuchaj, pogadajmy o tym. Zauważyłem, że jest taka sytuacja. Czego ty potrzebujesz ode mnie, żeby to było lepiej? Bo to jest strasznie ważny moment, ten nasz styk. To pokazujesz tej drugiej stronie, bez obwiniania, bez atakowania, pokazujesz tej drugiej stronie, że ci zależy. I być może ta druga strona nie zmieni się całkowicie, ale zmieni się na pewno w stosunku do ciebie. Czyli ty już małą cegiełkę swojego otoczenia zmieniasz. I tak z każdym po kolei przejmujesz inicjatywę w budowaniu współpracy. Nie ma siły, żeby to nie działało. Bardzo ważne w tym budowaniu współpracy jest budowanie relacji. To znaczy lepiej nam się współpracuje z Andrzejem, którym wiemy, że ma żonę i dwójkę dzieci, niż z człowiekiem X z działu Y. Bo jeżeli mamy kogoś już na naszym radarze jako konkretną osobę, no to jest nam trudniej, za przeproszeniem, olać taką osobę. Nie? I tej osobie jest trudniej olać nas. Przepraszam za takie słownictwo. Po prostu tak jest. Oczywiście kłopot jest wtedy, kiedy ta współpraca jest bezosobowa. W dużych organizacjach działy ze sobą współpracują telefonicznie albo jakimś komunikatorem i po drugiej stronie jest na przykład, nie wiem, 50 osób współpracujących, które się po prostu zmieniają na dyżurach do tej współpracy. Czyli ty nigdy nie wiesz, czy to z kim współpracujesz. Masz jakąś osobę, która jest gdzieś kompletnie anonimowa. Bardzo łatwo w takiej sytuacji jest, nie wiem, żądać, rościć, być nieprzyjemnym. To się po prostu łatwo buduje. I teraz jak to zmienić? To jest bardzo trudne. Myślę, że tutaj w organizacji są bardzo potrzebne działania integrujące, czyli pokazujące te prace działów. Budowanie tych projektów międzydziałowych, wciągających ludzi z określonych działów do współpracy nad jakimś tam konkretnym projektem. Czyli już nie będzie wtedy dział wsparcia Y, tylko będą ludzie ze wsparcia, których znam, bo robiłem z częścią tych ludzi jakiś projekt. To zupełnie tworzy inną atmosferę.
Okej. Okay. Czyli taki, z tego, co powiedziałeś, to mi się bardzo spodobało to, że ta legendarna obsługa klienta to nie dotyczy tylko obsługi klienta zewnętrznego. Chodzi Po pierwsze, chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki obsługi siebie nawzajem w firmie, we własnej tak firmie.
I... Bo to będzie miało wpływ na jakość organizacji, która z kolei zaprezentuje się w sposób fantastyczny na rynku.
Mhm. Okej, okay. Czyli zaczynamy nie od klienta zewnętrznego i nie dbamy tylko o to, żeby dowieść jakiś produkt, tylko zaczynamy od tego, żeby stworzyć takie warunki organizacji, gdzie ludzie się wspierają, odpowiadają, tak jak mówisz, na maile, informują się nawzajem.
Budują ze sobą pewną wspólnotę ponad zespołową. Okay. To jest niezwykle istotne, że my nawet w bardzo dużej organizacji czujemy się, że to jesteśmy my. W niektórych organizacjach to funkcjonuje, ale tylko w niektórych.
Mhm. Okej, okay, no myślę, że to jest bardzo ciężkie do zrobienia, ale...
Wiesz, wszystko, rzeczy, o których mówimy, to nie są łatwe rzeczy, tak. Ale jeżeli nie ma takiej... To się przekłada absolutnie na wynik, na wydajność firmy, na tempo działania, na jej dostosowanie się do trudnych sytuacji. I na współpracę się często nie zwraca uwagi wtedy, kiedy wszystko dobrze idzie, bo akurat jest koniunktura rynkowa, akurat jakoś tam wyniki są, radziliśmy sobie, ale jak przychodzi zapaść, załamanie, a rynek jest bardzo niestabilny, no to wtedy się okaże, czy ta organizacja, która się zbudowała, jest w stanie przez te kłopoty przejść, a ona tylko w stanie jest wtedy przejść, kiedy to jest zbiorowość, która myśli podobnie, która myśli efektem, organizacją, współpracą, która potrafi szybko załatwić sprawę, nie czekając, aż ktoś ze sprawą do mnie przyjdzie.
Okej. Okay. Ty już powiedziałeś o kilku rzeczach. To my i oni. Jak sprawić, żeby ludzie zaczęli mówić właśnie my mamy problem, a nie oni mają problem, nie ja mam problem. Czy jest jakaś taka metoda, z którą tak możemy na początek komuś podpowiedzieć, co zrobić, żeby ci pracownicy faktycznie zaczęli mówić my, a nie oni. Pamiętam, że w książce Marketa, tam też właśnie opowiada, jest taki przykład o tym, że...
On po prostu zakazał mówić oni, nie? Tak, tak, wszyscy byliśmy my.
Tak, tak. I to był...
No i tam jeszcze wszyscy zaczęli nosić czapki z napisem Santa Fe, czyli takie mieli nagle poczucie teamu. I ja myślę, że to jest kwestia, to jest ogromna praca liderów i to wszystkich liderów, żeby pilnowali, żeby w zespole to nazewnictwo nie funkcjonowało. To znaczy, żebyśmy zawsze podchodzili, żeby nie robić tego, bo lider buduje często tą zamkniętą społeczność. A tutaj trzeba być czułym na to, jak ludzie mówią o zespołach wokół, jak w ogóle my, lider może dawać przykład współpracy z innymi zespołami. To znaczy on stara się tworzyć środowisko dobre do współpracy, czyli organizuje spotkania między zespołami, retro między zespołami, pokazuje, że to jest niezwykle ważne i cały czas o tym mówi, że ta kwestia współpracy nagle się zrobi istotna, bo to jest coś takiego, o czym się na co dzień nie myśli, ale dzisiejsza rzeczywistość pokazała, że trzeba o tym myśleć, bo inaczej to gdzieś dryfuje w stronę, której nie chcemy. Mhm. A potrzebujemy dzisiaj organizacje, które są, potrafią zwinnie działać, które potrafią się szybko przestawić, które potrafią przejść trudne momenty, dlatego że ich siłą jest ta ilość umysłów, które są w tej organizacji, które potrafią wymyślić coś fajnego, stworzyć jakąś fajną społeczność. Ale tego nie można ludziom kazać, tylko można stworzyć środowisko, w którym oni łaskawie z tego zaczną korzystać. A tym środowiskiem jest środowisko, w którym ludzie widzą wokół siebie ludzi, którzy idą w jednym kierunku, mówią podobnym językiem i wszyscy razem traktujemy się jako ten sam wielki team. Brzmi idealistycznie, ale bardzo realistycznie na przykładach organizacji, które funkcjonują gdzieś tam u nas, nawet w Polsce.
Mm-hmm. Powiedziałeś o tym, że często jest tak, że robimy pod siebie, dlatego że nie znamy realiów innych działów. Mówiłeś o tym, żeby stworzyć takie wspólne projekty, które powodują, że się poznamy. Jak się właśnie poznawać? Bo powiedzmy jest dział kontrolingu, jest dział sprzedaży. Myślę, że w wielu firmach oni w ogóle nie wiedzą, co robią, w jaki sposób robią. Jak sprawić, żebym mniej więcej miał pojęcie, co sprawia trudności właśnie kontrolingowi i co sprawia trudności w sprzedaży i jak to połączyć, bo to są dwa osobne działy i one działają, no styk jakiś mają, ale one są dość osobne. Nie?
Takim sposobem, który od razu przychodzi mi do głowy, bo często z tego korzystamy, to jest na przykład zespół, nie wiem, controllingu, jak powiedziałeś, który narzeka, że mu się źle współpracuje z IT, bo coś tam i jeszcze z jakimś jednym zespołem. Nie? To są dwa zespoły, z którym on ma bardzo dużo wspólnego i na styku tych zespołów jest coś nie tak. No to, co my często robimy, to organizujemy coś w rodzaju takiego warsztatu, w którym spotykają się te trzy zespoły i to jest cały dzień poświęcony na to, żeby wszyscy się lepiej poznali, żeby mówili o tym, co jest dla nich trudne, czego potrzebują pozostałych i na koniec dnia gdzieś wypracowują sobie jakieś działanie, które wspólne przestrzenie, w których będą coś ulepszać, będą coś zmieniać, będą wyrzucać rzeczy, które im nie działają. Potem jakiś czas, oczywiście to się kończy jakimiś tam to-dosami, jakimiś osobami odpowiedzialnymi, potem jest jakiś follow-up po 2 miesiącach i ludzie mówią, o to już jest dużo lepiej, nie? Ale ta poprawa zawsze jest zauważalna. Tylko dlatego, że ludzie ze sobą pobyli, pogadali o tych problemach, nie w sposób nerwowy, ty mi nie zrobiłeś tego, a ty musisz, bo ja idę do mojego lidera, jak mi tego nie zrobisz i tak dalej. A znowu tamci drudzy mówią, a ci to są w ogóle nienormalni, oni ciągle eskalują. A powód tego jest, że się ludzie nie znają, nie wiedzą, z czym się mierzy każdy zespół. To jest ciekawe zawsze, my robimy taką rundkę często, w której ludzie mówią, te zespoły mówią, ktoś, kto nie pracuje w naszym zespole, nie wie, że... I tu jest, zawsze się wylewa ta specyfika tej pracy i to jest rzeczywiście zaskakujące dla zespołów obok.
Fajne.
W każdym razie takie spotkanie tych działów newralgicznych jest zawsze dobrze robi.
Okej. Okay. Maćku, mówiłeś o warsztatach, bo firmy często realizują spotkania integracyjne, które na pewno też mają wartość. Czy taka właśnie integracja, co mówiłeś, warsztatowa, czy... To trzeba robić warsztaty jakieś z firmą zewnętrzną, czy można to robić tak jakoś niskokosztowo? Jak to zrobić, żeby ci ludzie się poznali?
To zależy wszystko od stopnia zaawansowania organizacji. Najłatwiej jest zrobić z firmą zewnętrzną, bo ona to na pewno zrobi dobrze, zwłaszcza jak ma doświadczenie, ale ja jestem też za tym, żeby próbować siłami wewnętrznymi, żeby zrobić spotkanie trzech teamów przez jeden dzień w firmie, w której wszyscy odkładają komputery i właściwie to jest poświęcone temu, żeby wyczyścić rzeczy, które się pojawiają nie tak, ale z założenia, że nie będziemy się teraz przekonywać, że nasze działanie jest super słuszne, tylko na takiej zasadzie trochę mediacyjnej, my potrzebujemy tego, bo pod każdym jakimś stanowiskiem jest jakaś potrzeba, to o tych potrzebach raczej, żebyśmy porozmawiali sobie głębiej i jak możemy sobie z tym w przyszłości poradzić. To wtedy gdzieś to jakoś funkcjonuje. A propos tych integracji organizowanych przez organizację, ja mam tutaj wielkie zastrzeżenia do wielu z tych integracji, no bo istotą takiego spotkania jest, żeby ludzie trochę inaczej na siebie spojrzeli. No się pewnie tam podczas imprezy zadzieje, ale teraz organizować im, nie wiem, zabawę w parku linowym, w którym oni w tym zagrożeniu, że za chwilę spadną, w tym walką ze sobą, oni w tym momencie nie współpracują z nikim, tylko raczej uczą się, jak przetrwać, jak samemu sobie z tym poradzić. Czyli to nie jest ta idea współpracy, nie? Więc to taki, może to nie jest najlepszy przykład, ale chodzi o to, żeby znaleźć taką integrację, która wymusza rzeczywiście integrację, a nie tylko zabawa w samym sobie, albo nie wiem, integracja polegająca na tym, że dwa zespoły strzelają sobie z paintballa. No dzięki bardzo. To raczej jest wywalenie swoich złości za pomocą paintballa, nie? Więc to są takie rzeczy, dobrze to trzeba przemyśleć. Są pewne rzeczy modne, ale niekoniecznie są sprzyjające tworzeniu fajnego środowiska.
Okej. Okay. Czy coś jeszcze jest, masz jakieś jeszcze podpowiedzi, co firmy mogą zrobić, czy menadżerowie mogą zrobić, żeby tych silosów było mniej? Mówiliśmy tutaj o tym, żeby właśnie zadbać pierw o ten team number one, po drugie, żeby ludzie zaczynali mówić my, a nie oni. Mówiłeś o tym systemie iCare, żeby zacząć od tego, żeby obsługiwać jak najlepiej własnych klientów, czyli własnych pracowników, żeby oni się uczyli. Czy coś jeszcze jest, co moglibyśmy
powiedzieć? Ja bym w ogóle zaczął od takiego spotkania z zespołem, w którym bym postawił, trochę zrobiłbym takie retro, nie? Pomyślcie sobie o współpracy z działami, którymi macie na co dzień. To są różne osoby dla różnych osób w zespole na przykład i napiszcie najpierw takie retro, no co w tej współpracy nie działa, jakie rzeczy was bolą, jakie was denerwują. Albo raczej inaczej, retro, klasyczne, czyli najpierw napiszmy, co u nas, co jest okej w tej współpracy. I to nie może być, że nic, tylko coś się musi pojawić. Ta baza pozytywna, z której zaczynamy, czyli z czego jesteśmy zadowoleni w tej współpracy. A potem to, z czego jesteśmy niezadowoleni, co by się przydało zmienić, co nie działa tak, jakby powinno działać. Tu się pojawi jakieś rzeczy. I teraz ważne, żeby pracę nad tym ukierunkować, nie, że to niech oni zmienią, albo niech ten zespół coś przestanie. W ogóle, żeby to myślenie nie było w ten sposób, tylko i wyłącznie, co my z tym możemy zrobić. Co my z tym zrobić możemy. Jeżeli takim efektem będzie, że idziemy do tego zespołu o tym porozmawiać, to już będzie fajna rzecz do zrobienia, bo już się zaczyna dziać pewien proces, który jest próbą polepszenia współpracy. W przyrodzie jest tak, jak coś się zaczyna, coś się dzieje jakimś działaniem, jest jakiś pierwszy krok, to potem pojawiają się następne. Nie? Czyli on to nie zostanie tylko ten pierwszy krok. Coś się z tym zadzieje. Więc żeby ruszyć z miejsca, to musi być jakieś działanie podjęte. Samo gadanie nie wystarczy.
Podoba mi się to, co powiedziałeś tutaj, żeby tą rozmowę zacząć od tego, co działa. Bo mam wrażenie, że na początku, gdy zaczynamy od tego, co nie działa, to pojawia się taka lista wzajemnych animozji, że ty powinieneś zrobić to, czy ty powinieneś zrobić tamto. No i może być tak, że zamiast pokoju jeszcze bardziej się ktoś skłóci. Ale fajnie jest to, żeby zacząć właśnie od tego, co działa, co nie działa i co możemy zrobić, żeby lepiej. Żeby to, te trzy etapy, mam wrażenie, że są mega istotne.
To już jest gotowy wzorzec ze zwinnych zespołów. Mm-hmm. Retro zawsze się zaczyna od tego, co jest dobre. Mm-hmm. My jesteśmy od dziecka fokusowani na szukanie tych złych rzeczy. W szkole dostajemy klasówki, które są pomazane na czerwono. Od dziecka jesteśmy skoncentrowani na błędach. Ale to nie jest okej. Okay. To nie jest efektywne. Warto jest, oczywiście trzeba korygować błędy, ale trzeba mieć poczucie, że pewne rzeczy są ok i one są bazą, naszym początkiem, naszym startem do dalszej drogi. Musimy wiedzieć, co jest ok, a zawsze coś jest ok. Nigdy nie jest tylko coś nie ok, albo tylko ok.
Maćku, a czy masz takie przykłady z własnych doświadczeń, gdzie firma miała problemy, a później te silosy zniknęły może albo zmniejszyły się? Czy możesz taki przykład podać z własnego doświadczenia, jak to było, jak ta firma to przechodziła?
Mam takie przykłady oczywiście na różnych jakby sposobach podejścia. Najlepiej to się dzieje w organizacjach, które budują w świadomy sposób kulturę odpowiedzialności, nie? Bo odpowiedzialność polega na tym, że ja jednak mam poczucie ważności tego, co robię, mam wpływ na to, co robię, a więc potrzebuję do tego ludzi wokół, więc muszę z nimi dobrze żyć i nie mogę być obojętny, bo to jest wbrew tej kulturze. Więc te organizacje, które przeszły tę drogę, mają współpracę na znacznie, znacznie wyższym poziomie i automatycznie to się oczywiście przekłada na satysfakcję w pracy i na wyniki. Nie? To jest ta współpraca, kultura odpowiedzialności jest strategią osiągania dobrych wyników. To nie jest inny świat niż wyniki. Mhm. I drugie podejście, które często też tworzymy, to są te sytuacje, w których wchodzimy do jakiegoś teamu i pomagamy ułożyć sobie współpracę wewnątrz, pomiędzy teamami. I tu trochę o tym mówiłem. Nie? To są wspólne działania polegające na tym, na przyjrzeniu się własnym potrzebom przede wszystkim i jakieś uwspólnienie tych potrzeb i zrozumienie, że naprawdę płyniemy w jednym kierunku i to jest, ta współpraca nam bardzo, bardzo pomoże. Że to nie jest dla kogoś, tylko to jest dla nas. Ułożenie współpracy jest dla nas, a nie dla nich. Tylko, że jeżeli wszyscy mamy w ten sposób, to wszyscy mamy z tego zysk. Po prostu. Więc jeśli nie wierzysz w to, że trzeba empatycznie kształtować dla kogoś tę współpracę, to uwierz, że dla ciebie przede wszystkim. Efekt będzie ten sam.
Czyli robimy to dla nas samych. Maćku, ja jeszcze ostatnio słyszałem jeszcze o jednym takim elemencie, który mam wrażenie, że też jest ważny przy silosach. To jest budowanie wskaźników. Bo mam wrażenie, że gdy mamy różne wskaźniki efektywności różnych działów, które nie są spójne, to też może tą firmę troszeczkę rozwalać, bo pojawia się jakaś konkurencja. Bo gdy na przykład sprzedaż jest nastawiona tylko na wynik, to okazuje się, że sprzedaż ma wyniki, dostaje profity, nawet duże, ale gdy to nie jest powiązane ze strategią firmy, z zyskiem firmy, jeszcze jest to powiązane z jakimś zyskiem, ale gdy na przykład produkcja tego nie nadrabia, nie może wykonać, no to się pojawił problem i konflikt interesów we własnej firmie.
To oczywiście były te sytuacje po-covidowe, szczególnie w branży automotive, którzy sprzedawcy chcieli bardzo dużo sprzedawać, ale nie mieli czego sprzedawać.
Tak.
I tam się to się tworzyło. To są bardzo trudne sytuacje oczywiście. Natomiast tu znowu jest zawsze, wszystkie ścieżki prowadzą do kultury odpowiedzialności, której warunkiem działania są kompetencje i klarowność wszystkich pracowników. I tutaj klarowność polega na tym, że ja mam świadomość, jakie są cele organizacji, co się dzieje w ogóle, w którą stronę płyniemy, z czym mierzymy się w tej chwili. I wtedy ja wiem po prostu, że sprzedaż nie jest dla samej sprzedaży. Ona jest oczywiście zawsze motorem organizacji, ale ja wiem, w jakich warunkach to ma przebiegać i w którą stronę to iść. Że to nie jest oderwana spółeczka, która tworzy tylko, sprzedaje co się da. To jest część sprzedawcy, działają w określonych ramach i strategii, mają tej strategii świadomość, wiedzą dlaczego jest taka i dlaczego w tą stronę koniecznie mamy iść. I to jest niezwykle istotne, żeby to się zadziało, żeby ta klarowność była cały czas budowana. Dzisiaj mówimy, że w czasach tej zmienności na rynku, jaka jest, naczelnym zadaniem każdego lidera jest budować klarowność w zespole na tych dwóch przestrzeniach. Po pierwsze, za co odpowiadasz, co robisz, na co możesz sobie pozwolić, w jakich warunkach podejmujesz decyzje i tak dalej, a po drugie, bardzo często pomijana klarowność gdzieś się zatrzymuje na poziomie zarządu, czyli jaką mamy strategię, w którą stronę idziemy, z czym się w tej chwili mierzymy, jakie mamy plany na najbliższy czas. Tego świadomi pracownicy potrzebują, żeby mogli działać w określony sposób. Jak tego nie wiedzą, to po prostu działają jak dzieci we mgle. I ludzie tam wysoko się dziwią. Co oni wyprawiają? No wyprawiają, bo nie wiedzą, bo im nie powiedziałeś.
Tak, to mam wrażenie, że to właśnie jest klarowność i myślę, że też transparentność, żeby osoby wiedziały, gdzie idziemy, w którym kierunku i co jest naszym celem faktycznie i w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Maćku, wiem, że masz mało czasu dzisiaj. Chciałbym się dopytać, czy masz jakieś takie krótkie checklisty? Od czego zacząć, żeby tą organizację włożyć na właściwe tory? Mówiłeś o kulturze odpowiedzialności. Mówiłeś o tym współpracy na poziomie team number one, my oni, mówiłeś o współpracy między zrozumieniu zespołów, czyli warsztatach takich, które by pokazały, jak pracujemy nawzajem, w jaki sposób. Czy jest coś jeszcze?
Ja myślę, że z początkiem jest głównym pokazanie ludziom, że współpraca nie jest sloganem, który po prostu pojawia się, że musimy współpracować i cześć. Tylko to jest, że liderzy traktują współpracę bardzo poważnie, że używają określonego języka, dbają o to, żeby ten język też był używany przez ludzi wokół. Wreszcie generują działania, które są skierowane bezpośrednio w proces ulepszania współpracy i pokazują, dają przykład, że tak sami działają. I to jest absolutny początek drogi. Jeśli tego nie ma, to jest jeden z wielu organizacyjnych schematów, które po prostu nikt nie traktuje poważnie. Tak na marginesie czytałem badania Gallupa, te badania były w Stanach Zjednoczonych robione. Każda organizacja ma jakieś swoje wartości i badali w Stanach, jaki jest procent świadomości pracowników, którzy wiedzą, jakie wartości są i do czego one są w ogóle. Nie? 20% ludzi, pracowników w organizacjach amerykańskich w ogóle wie, jakie są wartości organizacji. No to ja nie sądzę, żeby u nas to było więcej. Myślę, że to jest na tym poziomie i tu się zaczyna wszystko, że mamy te wartości i co zrobić, żeby one nie były tylko sloganami tylko, nie? To znaczy jak my reagujemy, bo tam bardzo często jest współpraca. To jak ty budujesz, liderze, współpracę wokół siebie? Co ty dajesz do tej współpracy? Jakie kroki jesteś w stanie podjąć, żeby tę współpracę zbudować?
Maćku, Jeszcze dwa pytania. Co jest najłatwiejszego w budowaniu takiej kultury bez silosów? Co jest najtrudniejszego?
Najtrudniejsze jest wytrwanie. Od razu mówię, że podejmujesz jakieś działanie, ono nie przynosi natychmiastowego efektu, to porzucasz. Sinek o tym mówi, nie? Że to jest trochę jak w siłowni często ludzie wchodzą do siłowni, bo wakacje mają za 4 miesiące, więc dzisiaj idą poćwiczyć mięśnie, idą raz, przychodzą do domu, stają przed lustrem, nic się nie zmieniło, odpuszczam sobie, nie? Ale ten efekt w siłowni będą mieli ci, którzy jednak postanowią chodzić tam cały czas regularnie i nagle się okazuje, że to oni potem nie mają kłopotu ze zdjęciem t-shirta na plaży, ale nie widzieli tego efektu za każdym razem, tylko to się pojawia po jakimś czasie. Tak jest też, Sinek o tym mówi, z budowaniem uczuć między ludźmi. To się może się spaść jak grom z tego nieba, ale związek się buduje długotrwale i nigdy nie wiadomo, kiedy on nagle jest wspaniałym związkiem. I to jest dokładnie tutaj. Nie da się zrobić jednego warsztatu i powiedzieć, od dzisiaj współpracujemy. To jest wytrwałe działania, które z czasem przyniosą efekty. I to jest, myślę, najtrudniejsza jest ta wytrwałość, bo efektu nie masz od razu. A najłatwiejsze? Najłatwiejsze to jest po prostu zacząć.
Okej. Okay. Nawet nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze zacząć.
Wiesz co, to jest wszystko łatwe, trudne, polega na tym, jak to zadanie jest wysoko na liście naszych priorytetów. Jeśli ono jest bardzo nisko, bo są ważniejsze, bieżące i tak dalej, no to on się nie zadzieje. Tylko to jest ważne jest zrozumienie tego, że współpraca nie jest w oderwaniu od wyników. Rzeczywiście jesteś rozliczany z wyników, ale współpraca jest strategią osiągania tych wyników. Długofalowo te wyniki będą znacznie lepsze i łatwiejsze, jeśli ta współpraca będzie działała w należyty sposób.
Tak
i kropka.
No. Rzecz mi się daje, że tutaj jest ważne dla liderów, żeby zaczęli myśleć długofalowo, bo mam wrażenie, że sporo osób, ja tak teraz z taką firmą współpracuję, że jest tu i teraz wszystko, bo jest tyle pożarów.
Tak, tylko że to też warto sobie pomyśleć, że pożary są oczywiście na tu i teraz, ale ty jako lider budujesz swoją pozycję na rynku długofalowo. To znaczy być może jesteś teraz związany z jakąś organizacją, rynek pokazuje, że może jutro nie będziesz z różnych powodów, nie? Bo na przykład ci się nie będzie podobać, albo ona przestanie istnieć, albo ograniczy ilość, no cokolwiek się, bo te rzeczy się dzieją dzisiaj. Natomiast ty jako lider, który buduje środowisko współpracy i ty jako lider, który jesteś, pokazujesz i wiedzą wszyscy, że ty tworzysz super teamy, no to jesteś mega zasobem na rynku. Po pierwsze, nikt się nie będzie chciał z tobą rozstać, a po drugie, będziesz zawsze kuszony innymi propozycjami, dlatego że to jest po prostu ogromna wartość dzisiaj. Tak sprawić, żeby w tych trudnych dzisiejszych czasach, w tym zróżnicowaniu, jakim mamy ludzkim na rynku, żeby stworzyć zespół spójny, który fajnie idzie do przodu. To jest po prostu bogactwo.
Super. Maćku, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie ciebie można znaleźć?
Wiesz co, w UFO oczywiście. Ja w tej chwili troszeczkę, nawet ostatnio miałem rozmowę ze swoją agentką, czy ja wciąż jestem aktorem, czy nie, bo generalnie nie mam na to czasu zupełnie, nie? Ale gram cały czas, staram się utrzymać kontakt teatralny, czyli żeby te minimum te 7-8 wieczorów w miesiącu zagrać. To jest w Teatrze UFO. Gram tam w dwóch przedstawieniach, Metro i Polita. Ale w tym roku chcę troszkę też swoje filmowe działania zintensyfikować i poszukam na to przestrzeni na pewno.
Super. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Dzięki.
I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!